Ouf.
Raz, raz. Niespodzianka. Ja na krótko. Na krótko. Słuchajcie. Chciałem się z wami podzielić pewnym listem, który jest trochę pomijany, bo jest bardzo krótki. I kiedy pierwszy raz go czytałem, to nie było tam ani jakiejś wybitnej nauki, ani jakichś moralnych wskazówek, jak żyć. To był taki list, który w zasadzie każdy z nas, z was napisałby, gdyby chciał coś załatwić. I mowa o liście świętego Pawła do Filemona. On jest krótki, może go przeczytajmy. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Api, i siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Proszę się cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez twojego przyzwolenia nie chcę nic uczynić. Aby twój dobry uczynek nie był jakoby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, aby go odzyskać na wieki. I to nie już jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, aby tym bardziej dla ciebie, tak wielkiego ciała, jak i tak według ciała, jak i w Panu. Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie, a jeśli ci czegoś, jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, że mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny twego posłuszeństwa piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zatem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Gdzie tu nauka? Gdzie tu jakieś wskazówki, jak żyć? Paweł zachował się bardzo dyplomatycznie. W bardzo nietuzinkowy sposób chce nas tego nauczyć, czegoś nauczyć. Ale żeby to zrobić, posłużył się może nie fortelem, ale zrobił to w zawoalowany sposób. I żeby dowiedzieć się, o co chodzi, musimy przyjrzeć się bohaterom tego listu. A bohaterów mamy trzech. Pierwszy, Paweł. Apostoł, ojciec duchowy. Osoba posiadająca władzę i autorytet. Sługa Boży, uwięziony w więzieniu. No, wiele rzeczy możecie tam sobie dopisać, bo historia jego jest wielka. Druga osoba to Filemon. To, co wiemy na podstawie tego listu, to współpracownik Pawła, przyjaciel Pawła, pastor i lider kościoła, który zbiera się u niego w domu, wierzący Jezusowi, kochający kościół i ludzi, pomagający innym, pokrzepiający serca, ale myślę, że też pomagający finansowo. Dlatego Paweł w 7 wersecie pisał, że ludzie są pokrzepieni. Myślę, że to było połączone ze sobą. Zamożny człowiek, który posiadał służbę i sługi. I trzecia osoba, Onezym. I tutaj mam małą zagadkę, bo ten człowiek znalazł się w więzieniu. Nie wiemy, czy uciekł od Filemona, czy Filemon złapał go na jakieś kradzieże i trafił do więzienia. Wiemy tylko, że się tam znalazł. Był nieużyteczny, może leniwy, może krnąbny, ale Filemonowi nieużyteczny. Nawrócił się dzięki Pawłowi i stał się jego duchowym dzieckiem. Posługiwał Pawłowi w więzieniu i stał się użyteczny. Mamy trzy osoby, trzy różne charaktery. I gdzie tu nauka? Ano, popatrzmy trochę współcześnie na to, co jest napisane. I popatrzmy na Pawła, na autora tekstu, jako takiego coacha Pawła. I co zrobił coach Paweł? Coach Paweł przekazał trudną wiadomość i zrobił to tak po coachowsku. Czyli dał taką kanapeczkę. Tak się teraz, nie wiem, czy wiecie, ale tak jest. Jak się przekazuje trudne informacje, to najpierw trzeba kogoś wychwalić, czyli góra kanapki, później to mięsko, czyli te trudne rzeczy i na koniec znowu chwalimy ta kanapeczka, żeby z niesmaku nie pozostało. I on dokładnie to zrobił. I tak, kanapka dobra jest od pierwszego wersetu do siódmego, mięsko jest pomiędzy, a druga kanapka jest od 21 do końca. Więc zastosował pewne techniki. Co jeszcze zrobił? Przede wszystkim, zanim tą kanapkę przekazał, zastanowił się nad tym, co zrobić. Jak dotrzeć do tego człowieka? Jak mu powiedzieć te trudne rzeczy w sposób, żeby on ich nie odrzucił? No bo przecież to nie jest byle kto. To jest pastor, to jest osoba zamożna, pewnie wpływowa, więc nie można mu po prostu nakazać. No ale mógł to zrobić. Bo widzimy w 14 wersecie, że ma autorytet, że on ma władzę i mógłby to zrobić, a nie robi tego. Bo pozostawia taki pozorny wybór w rękach Filemona. Bo on wie, jak on się zachowa. On wie, jaka jest jego postawa. I on to robi tak, że ja ci nie nakażę, ty to masz wolną wolę, ale oboje wiemy, jak ta wolna wola się potoczy. Pokazał Filemonowi, że Onezyn się zmienił, że jest użyteczny. Wychwalił go, że on by go tu chciał zatrzymać, ale wiesz, ty zdecyduj, bo to jednak on, ty miałeś z nim do czynienia, no to może ty tam po swojemu to załatw razem z nim i ja się podporządkuję temu, co ty mówisz. Nie dość, że go wychwalił, to jeszcze zaświadczył za nim. Powiedział, że jakby coś ukradł, czy byłby ci coś winien, ja to zrobię, ja to zapłacę, ja to uiszczę, tak żeby było fair. I powiedzcie, dlaczego napisał własnoręcznie, że zapłaci? Bo wtedy nie było zdjęć, nie było faksów, nie było faktur, nie było notariuszy. I kiedy napisał własnoręcznie list, nawet jakby za 30 lat przyszedł, Filemon wziąłby ten list, słuchaj, ty to pisałeś? No to tu trzeba, musisz mi zapłacić, bo się zobowiązałeś. Więc zaryzykował. I to jest takie coachowe, że pokazał te wszystkie fajne rzeczy, trochę go może zmanipulował, ale Paweł nie był coachem. Paweł był apostołem. I dlaczego on skorzystał z tego? Skorzystał z tego z miłości, nie z wyrachowania. Duch Święty podpowiedział mu sposób, jaki ma użyć do tego, żeby dotrzeć do Filemona. Bo nie chciał bawić się w kija i marchewkę. Nie chciał go zmanipulować. Paweł chciał, żeby Filemon sam zobaczył przemianę Onezyna. Dlatego chciał go odesłać. Dlatego powiedział, że słuchaj, on się zmienił. Możesz go przetestować, zaufaj mu. Dał w jego ręce wolność wyboru. Nie zniewolił go, bo on nauczał, że jesteśmy wolni i to w naszych rękach zależy, czy wybierzemy dobro, czy zło. Więc nie mógł pozbawić Filemona tego wyboru. Pomimo, że posiadał wielką władzę i wielki autorytet w tym miejscu, nie chciał z tego skorzystać. Bo Paweł chciał przez to wszystko, przez te wszystkie rzeczy, które mówił, aby zmieniła się postawa Filemona do Onezyna. Nie tylko, żeby on go zaakceptował, żeby zobaczył, że faktycznie chłop się poprawił, nie tylko, że mu długi wrócą, ale że Onezym faktycznie nawrócił się do Boga. I Paweł ryzykował robiąc to, bo podpisał, że ja zapłacę. I teraz my, jeżeli przełożymy to na relacje nasze między ludźmi w kościele czy ludźmi poza kościołem, często stosujemy na przykład coacha Pawła, ale już bez miłości. Albo samą miłość bez rozsądku. I często nie jesteśmy przygotowani do jakiejś trudnej rozmowy. Często przekonywujemy kogoś do jakichś racji, kiedy nie mamy żadnych argumentów na to, po prostu tak i tak. Tak jest, bo jest. Bez empatii do drugiej strony. Nie argumentujemy tego, nie umiemy się wczuć w kogoś, zrozumieć, co przeżywa. Nie chcemy dotrzeć do kogoś. Nie chcemy kogoś zrozumieć, my chcemy wygrać. I często, rozmawiając o trudnych rzeczach, nie rozeznajemy duchowo, no to już duchowo, ale rozumem nawet nie rozeznajemy, czy ktoś jest w stanie usłyszeć to, co mamy mu do powiedzenia. I często nie dajemy też drugiej stronie możliwości podejmowania suwerennych decyzji. Jeżeli zmusisz kogoś do tego, żeby przyszedł do kościoła, to on odejdzie. A jeżeli pozwolisz komuś przyjść do kościoła i pokażesz mu, że tu jest fajnie, bo to, co tu jest, zmienia twoje życie, to on wtedy zostanie. Bardzo modne, przynajmniej we Wrocławiu, jest takie hasło: możesz mieć rację albo relację. Taka zasada krąży. Zgadzam się z nią. Ale od każdej zasady są wyjątki. I od tej zasady wyjątkami są liderzy. Bo liderzy często muszą tupnąć nogą, żeby był porządek. Bo są odpowiedzialności, które ciążą na nich, do których się zobowiązali. I nie chodzi o to, żeby nogą nie tupać. Chodzi o to, żeby to robić w autorytecie, w miłości, skutecznie i bez szkody na drugiej stronie. I tego wam i sobie życzę. Amen. Przełożymy jeszcze ten.
Żeby dokończyć to, co było wczoraj, powiem pewną historię. Moja żona wywodzi się z rodziny, gdzie babcia prorokowała, a może bardziej miała wizję, modliła się, bardzo dużo się modliła i chociaż była analfabetką, znała prawie całą Biblię na pamięć. Dobrze słuchała. Powtarzała słowo, kochała Pana Boga całym sercem. Ale moja żona, obserwując to, myślę, że nasze dzieci czasami mają dylematy, obserwując nas, tak? Czasami nie rozumieją, dlaczego taką cenę płacimy, a czasami nie rozumieją zachowania innych ludzi, którzy patrząc na nasze działania, na naszą służbę, na nasze poświęcenie. Ludzie nas nie akceptują. Tak bardzo kochają swoje, że potrafią zranić kogoś, kto służy. Tak? Pamiętam, jak dygresję zrobię, jak nasz Dawid poszedł do szkoły i kiedyś przyszedł kosz ze szkoły i na ręce miał wypisany, tam wyżej, tak na nadgarstku, numer telefonu. Pytam się, co to jest za numer telefonu? A on mówi, tato, to jest na niebieską linię. Jak ty będziesz na mnie krzyczał, albo, nie daj Boże, jak mnie dotkniesz, to ja zadzwonię i po ciebie przyjadę. Wtedy jak na niego popatrzyłem, powiedziałem, wiesz, bardzo cię kocham. I ten telefon mnie nie powstrzyma od tej miłości. To znaczy, jak zasłużysz, to lanie dostaniesz. I tyle. A później mogę iść do więzienia, tylko chcę, żebyś wiedział, bo już jesteś na tyle łebski, że ty to wiesz, że jeżeli ruszysz machinę prawną, to już szybko się tego nie zatrzyma. I nawet jak to odwołasz, to ja z miesiąc czy rok czasu posiedzę w więzieniu, a ciebie dadzą do rodziny zastępczej. Jeżeli ci jest tak w domu źle, możesz to mieć. Tylko to nie będą twoi rodzice. Przepraszam, rodziny zastępcze. Tak? Więc nie ugrasz tym. Możesz mieć ten numer telefonu na ręce, tylko chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie przestałem być twoim ojcem. Będę twoim ojcem, bo cię kocham. Więc on wykasował ten numer i był ok. I lanie dostał. Żeby nie było, tak? Więc czasami ludzie namieszają komuś w głowie. I dzieci przychodzą i nie rozumieją naszego zachowania. Albo nie rozumieją ludzi z kościoła i to jeszcze bardziej boli. Bo widzą, kiedy rodzice nie mają czasu dla nich, bo służą w kościele i zrobią czasami głupi błąd i przez to są piętnowani, odrzucani, toczą się zakulisowe rozmowy poniżające rodziców i często dzieci o tym wiedzą. Bo dziecko nawet jak się w kącie bawi tam daleko, to słyszy, co się mówi tutaj. Więc moja żona obserwowała to wszystko i widziała pewną niesprawiedliwość, która dzieje się w kościele i powiedziała do Boga, chcę ci służyć, chcę być całkowicie twoja, ale proszę, nigdy w proroczym. Bo ludziom się nie podoba, kiedy mówisz prawdę, bo ludziom się nie podoba, kiedy mówisz niekonwencjonalnie, kiedy dotykasz rzeczy intymnych, więc nie w proroczym. A później mnie poznała, kiedy byłem katolikiem i nie chciała ze mną mówić, bo byłem Filistynem. Tak mnie nazywała, powiedziała, jesteś Filistynem, nie będziemy gadać. Taka święta była. Ale Bóg miał metodę. Mam dobrą żonę. I okazuje się, że Bóg przeznaczył dla nas służbę proroczą. I ona bardzo cierpiała z tego powodu, a poza tym ja też. Bo na początek mieliśmy same hejty. Nie to, że robiliśmy błędy, bo robiliśmy jakieś błędy, tylko te hejty nie były jakby czymś racjonalnym. Nie było powodu do tego, żeby tak się denerwować. I pamiętam, kiedyś raz, pewnego razu siedzieliśmy z żoną w domu, oboje poranieni, nie tak poranieni, żeby narzekać, ale wiecie, to pewne rzeczy trzeba załatwiać. Robicie tak w domu? Jest czas, że trzeba sobie zrobić kawę, kto nie pije kawy, to herbatę, a może kolę, nie wiem, cokolwiek. Siąść i przy stole pogadać. Nie ściemniać, nie mówić takim obleśnym chrześcijańskim językiem. Znacie taki obleśny chrześcijański język? Tak, nie mówisz prawdy, tylko takie słowa używasz, że aż człowieka na wymioty bierze. Przepraszam. My w domu rozmawiamy rzeczywiście, tak? Jak coś śmierdzi, to mówimy nie brzydko pachnie, tylko, bo to nie ma tego wyrazu, tak? Mówimy śmierdzi. Trzeba znaleźć, gdzie śmierdzi, bo gdzieś w domu czuć smród, tak? Nie wszystkim się to podoba, ale lubimy załatwiać sprawę. Więc siedliśmy i moja żona na mnie patrzy i mówi, słuchaj, źle mi z tym. To powoduje, że gorzej się modlę. To powoduje, że nie mam takiej pasji dla Boga, bo ja nie wiem, gdzie, kiedy, komu na odcisk nastąpię. Więc to mnie zahamowuje, to mnie wycofuje. Niby wielka służba, ale przynosi do mnie, dla mnie więcej strat, jak zysku. Czy warto? I ja byłem tego samego zdania. I stanęliśmy zgodnie, razem przed Bogiem, powiedzieliśmy, zabierz nam to. I Bóg zabrał. Wiecie, że Bóg słyszy? Bóg zabrał. I byliśmy wolni. Wiecie, ta radość? Nikomu nie musisz prorokować. Nie masz żadnego objawienia. Nikomu się nie narażasz. Po prostu ręce podnosisz, halleluja, zespołem płyniemy. Słuchamy kazań. Kazania nie były już takie prorocze, tylko były takie... Czy... Można sobie wtedy wybrać temat, ułożyć, tak? Wszystko płynęło dobrze. I tak upłynął miesiąc i było bardzo dobrze. W drugim miesiącu już było gorzej, a w trzecim miesiącu chodziliśmy, tak mijaliśmy się w domu. Mijaliśmy. Ja w końcu mówię, Halinka, zrobię ci kawę w filiżance. Tak a propos, jak mnie przyjmujecie, to lubię filiżance. Więc kawa to filiżance. To ona wiedziała, że coś jest na rzeczy, siadła. Zrobiłem jej kawę, ciasteczko. Spojrzałem jej w oczy. Mówię, Halinka, oboje gramy wariata. Tak gramy wariata, że aż mi przykro. Musimy pogadać. I ona mówi, no, musimy. Powiedziałem, już tak dłużej nie mogę. Z proroctwem było źle, ale bez niego żyć nie mogę. Nie słyszę Boga. Słowo Boże, jak czytam, ono jest martwe. Daje dużo informacji, ale nie daje życia. Ja tak nie umiem. Ja nie jestem taki. Ja potrzebuję dotknąć, ja potrzebuję emocji, ja potrzebuję zrozumienia. I ona mówi, wiesz, ja jestem introwertykiem, ale mam te same odczucia. Ale czy Bóg nam to da? I stanęliśmy przed Bogiem, mówiliśmy, ma maxima culpa, nie już ma culpa, tylko ma maxima culpa. Cokolwiek to znaczy. Coś to znaczy?
No?
Największa wina, maksymalna wina, tak? Powiedziałem, Panie, powiedzieliśmy, Panie, było nam ciężko, ale zobaczyliśmy, co straciliśmy. Jest nam jeszcze ciężej. Czy możesz nam to wrócić? Ale Bóg nam powiedział, dobrze, ale już nie macie prawa zrezygnować. Wybierajcie dzisiaj. Albo pójdziecie i będziecie cierpieć i będą was oskarżać i będą was odrzucać, a wy będziecie błogosławić i będziecie służyć w Kościele. Więc dzisiaj zdecydujcie, czy rezygnujecie z tego, czy w to wchodzicie. I weszliśmy w to. Bo sobie nie wyobrażam życia w miejscu, które nie jest dla ciebie. Czy dla mnie. Tak? Więc kochani, wczoraj mówiłem wam o tym, dlaczego potrzebny jest Kościół i dlaczego potrzebujemy służyć w Kościele. Jacy ludzie są w Kościele. Bóg chce was służyć, bo sam Kościół się nie naprawi. Sam Kościół się nie naprawi. Bóg mógł posłać aniołów, ale Bóg posłał nas. Ciebie i mnie. Żebyśmy mówili prawdę, byśmy żyli prawdą, byśmy świecili Jego światłem, tak? To jest niby taka sobie historia, ale o ratunku. Ale będziemy czytać teraz słowo. To było w kontekście, okazuje się. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dzieje apostolskie 21, od pierwszego wersetu czytamy. A gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli, jadąc prosto, przybyliśmy do Kos. Nazajutrz zaś na Rodos, a stamtąd do Patary. I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy na nim i odpłynęliśmy. Kiedy zaś dostrzegliśmy Cypr, zostawiliśmy go po lewej stronie i popłynęliśmy do Syrii i wylądowaliśmy w Tyrze. Tam bowiem miano wyładować ze statku towar. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a padłszy na kolana na wybrzeżu modliliśmy się i pożegnali wzajemnie, potem wsiedliśmy na statek, a tamci wrócili do domu, do tego miejsca. Takie enigmatyczne trochę, jak Mateusz nas uraczył enigmatycznym tekstem. O, widzicie, nawet za kazalnicą maseczka. O czym tu jest mowa? W jakim miejscu jesteście? Bo to jest słowo dzisiaj do was, tak? To nie jest nauczanie na temat proroctwa. W jakim miejscu jesteście? Jeżeli modlę się i dostaję słowo, to znaczy, że jesteście w tym miejscu, o którym czytam. Jakie to jest miejsce? Czy znajdujecie się w tym miejscu? Czy jesteście w podróży? Paweł był w podróży. Wydaje się, kiedy patrzę na was, słucham, Kościół się rozwija, macie matka, ma córkę, planujecie więcej córek czy synów, nie wiem, jak ich tam nazwać. Więc wydaje się, że wow, po prostu zachwyt. A ja chcę wam powiedzieć, że to wcale jeszcze nie ma czym się cieszyć. Kiedy Bóg powołuje człowieka, albo kiedy Bóg powołuje społeczność, to daje jej cel, zadanie. Nie jest celem chodzenie do kościoła. Nie jest celem czytanie Biblii. To są środki do osiągnięcia celów. Ale celem jest to, co Bóg dla ciebie przeznaczył. Jeżeli Kościół ma być misyjny i Bóg wyznaczył ten cel, to znaczy, że dopiero jak dojdziesz do celu, możesz czuć się spełnionym. Niektórzy mówią o rozwoju, ale rozwoju nie ma. Oni tylko mówią o rozwoju. Więc potrzeba... O, historię wam powiem. Mam historię, Boże drogi. Nasz syn najmłodszy jest bardzo proroczy. I on posługuje proroczo, ze mną jeździ, jak nie ma, nie z Mateuszem, to z synem jadę albo żoną. I kiedyś, nie wiem ile miał, może 6 lat miał, może 7. W domu zawsze z dziećmi modliliśmy się wieczorem razem, głośno, w indywidualnych modlitwach i społecznej. I była taka zasada, że w jeden dzień modlił się jeden syn z nami, a drugą, znaczy głośno, indywidualnej modlitwie, a w drugi dzień, czy drugi wieczór, drugi syn. No i to nie była kolejna Dawida. Więc myśmy skończyli się modlić, przemodliliśmy się i ja już mówiłem amen, a Dawid mówi, jeszcze ja, tato, ja jeszcze. Powiedziałem, dobrze, jak chcesz się modlić, jest miejsce, halleluja. I on tak skupił się i mówi tak, taki łebek mały. Mówi, Panie Jezu, tak bardzo Cię kocham. I Ty wiesz, że ja Ci chcę służyć. A Ty widzisz moich rodziców, oni Tobie służą i mają problem. I oni Cię prosili o rozwiązanie tego problemu, ale nie ma tego rozwiązania i oni już zrezygnowali. Więc ja dzisiaj staję i mówię Ci, Boże, rozwiąż ten problem. I po prostu ja ryczałem jak bóbr. Żona ryczała, bo to był ważny dla nas problem. Myśmy faktycznie zrezygnowali, odpuściliśmy. I tam i mówi, Boże, ja wierzę, że Ty to wysłuchałeś. Ja Ci bardzo dziękuję. I tak zrobił przerwę, bo on taki, wiecie, taki bardziej introwertyczny jak ekstrowertyczny. Więc zrobił przerwę. I ja już mówię, no to amen. On mówi, jeszcze nie amen. Jeszcze nie. I mówię, no dobrze. I on mówi, Boże, ja dziękuję Ci, że Ty wysłuchałeś, ale mam jeszcze jedną prośbę. Bardzo Cię proszę, Żebyś nie tylko ty im to dał, ale o to, żeby oni się o to zaczęli starać, żebyś ty im dał. Ja już po prostu na podłodze leżałem. Prosta modlitwa, tyle proroctwa w niej było. Tak bardzo mnie to ruszyło, tak bardzo mnie to złamało, bo wiedziałem, że wiele razy nie ma w nas starania, jest modlitwa. Jest wypowiadanie słów, a nie ma starania, nie ma płacenia ceny, nie ma chodzenia i mówienia, Boże, ja na to oczekuję. Ja się nie zgadzam na to, świat tak mówi, ludzie tak mówią, ale ja się na to nie zgadzam, bo Twoje słowo mówi inaczej. Macie taką postawę? Mój 7- czy 6-letni syn musiał odebrać od Boga i dać mi lekcję, żebym na całe życie wiedział, że trzeba się starać. Jesteście ludźmi, których Bóg powołał. Macie za sobą przeszłość. Nie macie przeszłości? Paweł miał przeszłość. Kiedy się nawrócił w dramatyczny sposób, przyjęli go od razu? Apostołowie nawet nie chcieli z nim gadać. On przyszedł i mówi, w Damaszku robiłem już rzeczy. A oni się pozamykali. My cię znamy, nie chcemy. Piotr tylko się z nim spotkał na chwilę. Więc już na początku był odrzucony. A później Barnaba go wziął w podróż, pamiętacie, z Tarsu? I zaczął służbę. Popełniał swoje błędy, ale jednocześnie miał pasję dla Boga, szedł za Bogiem. I jak czytacie 11 rozdział 2 do Koryntian, to czy 10, 11, to wiecie, ile przecierpiał. Ile razy był odrzucony od kogo? Czy przez kogo? Przez braci. On dobrze mówi. Przez braci. Ile razy był oskarżony niesłusznie? Ile razy był chłostany? Ile razy był biczowany? Ile razy był niezrozumiany? Ile? A płacił cenę? Był kimś, był faryzeuszem, miał pozycję, uczył się u stóp Gamaliela, był kimś. I nagle, chociaż był kimś, stał się nikim. Nie szanowali go. Ale miał sukces. Zakładał kościoły, prawda? Czy kościoły go szanowały? Do czasu. Jak dobrze czytacie Dzieje Apostolskie i listy, dowiadujecie się, że po pewnym czasie przestali go szanować, przestali go słuchać. Dlatego listy do Koryntian między innymi, bo go nie szanowali już. Wzięli to, co mieli wziąć, urosli w piórka i powiedzieli już, nie chcemy tego apostoła. A co nam się wtrąca? Czy go to bolało? Pewnie. Pewnie. Jeżeli dorasta ci dziecko i nagle mówi, jesteś starym ramolem i się nie znasz, ty wapniaku czy betonie, tak, jakkolwiek mówi. Bo nagle młodzi są mądrzy, dopóki nie walną głową w mur. Tak? Mój znajomy mówił, tam gdzie ty idziesz, to ja stamtąd wracam, więc mnie nie ucz. Tu jest powiedziane, że Paweł idzie w następną podróż. Nie była to podróż misyjna. On szedł z darami. Wiecie, że on szedł z darami? Szedł z darami dla kościoła w Jerozolimie. On szedł też ze sprawozdaniem do liderów. Bo to był człowiek, który miał władzę, miał autorytet, miał namaszczenie, ale on szanował władzę, która była nad nim. On szedł do apostołów, którzy go wcześniej odrzucili. Czy mógł mieć focha na nich? Czy mógł im powiedzieć, wy jeszcze kiedyś pokazaliście waszą duchowość? Tak? Ja do dzisiaj tego nie rozumiem. Piotr, który głosił, nawróciło się 3000 ludzi. Piotr, który prorokował. I przychodzi Paweł, on mówi, nie chcę cię znać. Nie mógł zapytać Boga? Mógł, ale nie zapytał. Pojechał po ciele. Po pokazał, wielki apostoł pokazał swoją wielką duchowość, tak? Po prostu należałoby go nauczyć rozumu trochę. Więc Paweł mógł powiedzieć, a kim ty jesteś? Już pokazałeś, jaki jesteś. Daj mi, chłopie, spokój. Ale Paweł tak nie zrobił. Co zrobił? Kobiety potrzebują, która ma chusteczki. Albo kogoś. O! Rewelacja. Zabieram wszystko.
Proszę.
Nie wiem, jak to pójdzie. Muszę mieć dużo. My, charyzmatycy, jesteśmy tacy właśnie emocjonalni. Lubię to. Więc apostoł Paweł szedł do Jerozolimy, bo się poddawał pod autorytet. Chciałem powiedzieć, bracia, bądźcie spokojni, zrobiłem to, to i to. Ale kiedy wyruszył w podróż, Bóg zaczął mu coś mówić. I myślę, i jestem raczej tego pewien, że to jest czas, kiedy jesteście w podróży do Jerozolimy, cokolwiek to znaczy, i że Bóg zaczął do was mówić. Troszeczkę inaczej niż do tej pory. O czym Bóg mówił do Pawła? Bóg mówił do Pawła, a kiedy pójdziesz do Jerozolimy, to się zdziwisz. Czeka cię tam przeżycie. Nie będzie miło. I w każdym, jak apostoł Paweł mówi, w każdym mieście, gdzie był, po drodze zatrzymując się, Bóg przychodził do niego i go w tym utwierdzał. I mu mówił, Pawle, pamiętasz? Mówiłem ci, że idziesz do Jerozolimy i nie spodziewaj się, że tam będzie halleluja. Tam będzie problem. Ale ja chcę, żebyś ty tam poszedł. Ja chcę, żebyś zapłacił tą cenę. Zapłacić jedną cenę? Jeszcze wam nie prorokowałem, tak? Pastorzy, kochani. Zapłacić jedną cenę? Trzeba pójść i zapłacić cenę. Czy Paweł miał dylemat? Lubimy płacić cenę? Mogę zapłacić cenę, jeżeli wiem, jaka ona jest. A jeżeli nie wiesz, jaka ona jest, czy Paweł wiedział, co się stanie? Nie wiedział. Najgorsze są niewiadome, kiedy nie wiesz, jaką cenę zapłacisz. Co cię będzie to kosztować? Gdzie cię odrzucą, albo gdzie cię zamkną, albo co ci zrobią? Tak? Bo nie możesz się nastawić. Wszystko, co się zdarza, bywa zaskoczeniem wtedy. Więc Paweł miał dylemat. Rozważał to w sobie. Warto, nie warto. Ale jeżeli mówił warto i szedł, bo przecież szedł, czy płynął, to jednak ciągle mówił, Boże, co to będzie? Ja myślę, że on nie był taki odlotowy, taki, wiecie, niemyślący. Że jak jest duchowy, to rozum zostawił w domu. On rozum wziął ze sobą. A jak masz rozum, to myślisz, tak czy nie? Kobiety, myślicie? Wy to o wszystkim myślicie. Moja żona nawet jak śpi, to myśli. Ja nie wiem, jak kiedy ona odpoczywa. Po prostu ja nie rozumiem kobiet. A? Czasami w nocy budzi, wiesz, co wymyślałem? Mówię, Halinka, to się śpi teraz. Jak ci nie powiem, to nie zasnę. Później ona zaśnie, a ja nie mogę spać. Ja zaczynam myśleć. I ona mówi, tak się facetów uczy myślenia. Po prostu, niesamowita jest. Paweł myślał. Badał. I nie wiedział. Co wtedy powinien zrobić Kościół? Czy Kościół nie rozpoznaje, kiedy ktoś ma problem? Czy jeżeli ktoś przychodzi na nabożeństwo i widzicie, jak idzie, jak się zachowuje, jak mówi, to nie widzicie, że on ma problem? Przecież to widać. Wystarczy być tylko trochę duchowym, albo trochę znać życie, że widzisz, że człowiek ma problem. A jeżeli człowiek przychodzi na nabożeństwo, gdzie jest ładny śpiew, gdzie jest duchowa atmosfera i człowiek ciągle ma problem, to powinien się zastanowić, dlaczego ten problem jest. Ale przede wszystkim powinien wiedzieć, że taki człowiek nie potrzebuje teraz pouczenia. On potrzebuje, żebyś go przytulił, żebyś okazał mu serce, żebyś okazał mu wsparcie, bo widać, że ten człowiek toczy bój wewnątrz i twoje gadanie wcale mu nie pomoże, ono go tylko może rozbić. Więc on potrzebuje twojego wsparcia. Ale ludzie nie. Oni chcą mówić. Oni chcą pouczyć, bo oni są mądrzy. Zwłaszcza jak mają objawienie. Jak są proroczy. A w każdym zborze byli proroczy, ludzie. I w każdym mieście do niego przychodzili i mówili: Pawle, idziesz do Jerozolimy, ale my ci mówimy, z ducha ci mówimy, nie idź. Ty wiesz, co cię tam czeka? Czy oni mu w tym pomogli? Nie pomogli. Ale wiecie, że Bóg im na to pozwolił, bo Paweł musiał być naprawdę zdeterminowany. Gdyby w nim nie było takiej pasji, nie wykonałby pewnie zadania. Do wykonania pewnych zadań człowiek musi być doprowadzony do ostateczności. To już jest nie determinacja, tylko desperacja. Też na D, nie? Desperacja. I człowiek do niektórych zadań, żeby je wykonać, musi być zdesperowany. Bo wtedy już nie patrzysz, jaki koszt poniesiesz. Ty chcesz już to zrobić. Więc Bóg dopuścił i do was dopuszcza pewne doświadczenia, czy to w rodzinie, czy to w twoim osobistym życiu, czy to w kościele. Dopuszcza pewne rzeczy, żebyście byli nie zniechęceni, nie zrezygnowani, ale żebyście mieli desperację. Żebyście powiedzieli: nie odpuszczę. Nie odpuszczę. I koniec. Wykonam zadanie. Czy ludzie dobrze interpretowali? Myślę, że nie. Mówili do Pawła: nie idź do Jerozolimy, bo mieliśmy objawienie. Jest napisane, że z ducha mówili. Ale nie jest napisane, z jakiego ducha. Czy oni fałszywie prorokowali? Nie. Ale źle interpretowali prawdziwe proroctwo. Oni, widząc zagrożenie, chcieli chronić Pawła, bo Pawła kochali. Bo chcieli, żeby Paweł wykonał jak najwięcej. Wiecie, przyjechałem tu do was BMW. Mam od niedawna. Dostałem za 1 euro. Musiałem oczywiście zapłacić wszystkie koszty, bo przyszło z zagranicy, ale... Ale to nie ja wymodliłem, to mój syn. Wiecie, co mi powiedział? Tato, jesteś cenny dla Polski. Wielu ludzi ci nienawidzi, nie lubi, ale ty jesteś cenny dla Polski. Jak jeździsz tą starą Skodą, która ma 110 koni, a już połowa z nich poszła do lasu, to przy każdym wyprzedzeniu ja drżę, czy dożyjesz. Nie możesz tak jeździć. Ten kraj ciebie potrzebuje. I powiedział: nie wiem, jak Bóg to zrobi, ale ja od dzisiaj zaczynam się modlić. 180 koni, dobry samochód, żebyś jak depniesz, to pojedziesz. Mówi: Dawid, kto ma kasę na paliwo? Taki samochód żre. Nie je, tylko żre. A on powiedział: jak Bóg daje na samochód, to Bóg daje i na paliwo. Młody to nie zna życia. Po prostu oni żyją w innym wymiarze. Ale on się modlił. Pojechaliśmy do Austrii na usługę i jeden człowiek mówi, taki biznesmen: wiesz, będę wymieniał samochód. Mówi: no ty tak przyjechałeś takim, ale ja będę wymieniał samochód. I za ten samochód dadzą mi 3000 euro. Więc będę miał o tyle taniej, wezmę w leasing i coś tam jeszcze. Mówię: 3000 euro ci dadzą. To za 3000 euro to może bym kupił. Tak sobie myślę. Ale Dawid mówi: tato, cicho siedź. Ja się modlę. I na koniec naszej wizyty ten człowiek przychodzi i mówi: wiesz, tak Bóg mi położył na serce. Jeżeli to ma być samochód do służby, to ja ci go sprzedam. Ja mówię: no ile? 2000? 2,5, on mówi: nie, 1 euro, bo to jest na firmę, muszę sprzedać za 1 euro. Ja mam samochód, który jest silny. Ale dlaczego mam? Bo ktoś orzekł, że jestem ważny dla Polski. Nie mówił: lubią cię, nie lubią, tylko powiedział: tato, ty nie możesz zginąć w głupi sposób. To nie to, że jesteś moim ojcem, ale twoja służba jest potrzebna? Bo ty nie jesteś oszołom. Ty mówisz o dobrych i o złych rzeczach. Ty chcesz równowagi w kościele. I różne takie rzeczy mi mówił. Więc jeżeli stajesz w miejscu Bożej prawdy, nie zawsze masz wsparcie. Ale jesteś potrzebny. Więc ci ludzie chronili Pawła i mówili, mając, czy widząc zagrożenie, mówili do Pawła, nie idź, ale mówili to ze swego ducha. Objawienie było Boże, że będzie zagrożenie, ale interpretacja była ich, oni mówili, nie idź. A Paweł jechał, aż trafił później do domu Filipa. Pamiętacie dom Filipa? Jego córki prorokowały i Agabus tam przyszedł. I zaczął powiedzieć, zaczął prorokować człowiek, do którego należy ten pas. Tak tego człowieka zwiążą i tak go wydadzą i tak się z nim będzie działo. I bracia już po prostu mieli dość. I powiedzieli, to chwilę dalej czytamy, tak? I powiedzieli, Pawle, nie idź. Zabraniamy ci iść. I Paweł już nie wytrzymał i powiedział, co robicie, rozdzierając moje serce? Robiąc mi głęboką ranę w moim wnętrzu. Dlaczego zatrzymujecie mnie od wypełnienia Bożej woli? Dla Chrystusa jestem gotowy umrzeć, a nie tylko dać się związać. O czym wy w ogóle mówicie? Chcecie być ludźmi, którzy siedzą wygodnie i ktoś inny wam mannę przyniesie? Czy chcecie iść i wypełnić Bożą wolę? Zapłacić cenę? Stanąć w miejscu Bożego powołania? Bo w mojej Biblii jest napisane, że jeżeli Bóg kogoś powołuje, to on ich wyposaża. Wyposaża? A kiedy rozpoczyna dobre dzieło w nas, to doprowadza je do jakiego końca? Szczęśliwego, udanego, z powodzeniem. Taki jest Bóg, którego znam. I taki jest Bóg, o którym pisze Biblia. Znam tego Boga. Jestem blisko i staram się być jeszcze bliżej. I nie zniosę, jak Paweł nie mógł znieść, żeby zatrzymać przed wypełnieniem woli. To diabeł stara się. Wiecie, jak się nazywa człowiek, który współpracuje z wrogiem? Kolaborant. Zdrajca. Wiecie, jak się interpretuje słowo diabeł czy szatan? Oskarżyciel braci. Jeżeli oskarżasz brata, kolaborujesz z diabłem. Jesteś w kościele, modlisz się na językach, podnosisz ręce i możesz być współpracownikiem diabła. Grać na dwa fronty. I Kościół czasami tego nie definiuje, i Kościół czasami tego nie diagnozuje i robi to. A później dziwią się, że w Biblii jest napisane, że kiedy przyjdą niektórzy i powiedzą, Panie, w Twoim imieniu myśmy, a Bóg na nich spojrzy i powie, nigdy was nie znałem, albo nigdy, jak niektórzy tłumaczą, nigdy z wami się nie zgadzałem. Jak to? Myśmy w Twoim imieniu. I usłyszą, idźcie precz ode mnie wszyscy ci, którzy czynicie, czy czyniliście nieprawość, tak? Precz. I nie będzie litości. Możemy dzisiaj mówić o Bogu łaski, ale w tym momencie nie będzie litości, będzie sąd. Dlatego potrzebujemy wiedzieć, że kiedy Bóg cię przeznaczył i powołał, to nie możesz dać się zatrzymać, bo nie wejdziesz i nie weźmiesz korony. Zawalcz o swoją koronę. Zawalcz o swoje miejsce w Jezusie. Więc dzisiaj chciałem wam powiedzieć, jesteście w procesie. Jesteście w podróży. Wiele rzeczy za wami, ale jeszcze więcej jest przed wami. Bo czytamy, że Paweł w czasie tej podróży nie tylko doszedł do Rzymu. Wiecie, jaki był jego cel? Zakładanie kościołów też. Ale Paweł miał trafić do cesarza i miał stanąć na dworze cesarskim i głosić im publicznie Chrystusa. I możemy dzisiaj tak powiedzieć, bo niektórzy są tacy buńczuczni, nie wiecie, lubią dyskusje. Jak wejdziecie na internet, to po prostu aż żal, że ktoś się nazywa chrześcijaninem. Czy tam niektóre wpisy, to po prostu serce boli, tak? Dyskutanci się znaleźli. Żadnej bojaźni Bożej. Ale Paweł znał zasady. Więc dzisiaj ludzie, wiecie co mówią? No i co z tego? A później i tak rzucano chrześcijan na pożarcie lwom. Tak? Rzucali? Rzucali. I tak ich krzyżowano. I tak ich zabijano. I tak byli prześladowani. To jaki z tego zysk? A wiecie jaki zysk? Jest takie powiedzenie, świeckie może, ale jest, że Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, tak? A myślicie, że słowo, które jest w Starym Testamencie się nie spełnia? A tam jest napisane, że słowo, które wychodzi od Boga, nigdy nie wraca jakie? Puste. Ale kiedy wraca? Kiedy wykona swoją pracę. Czy to zawsze jest krótki czas? To tak było z tym wiele dni, tak? Po wielu dniach. Zajęło to trochę czasu. I nagle Konstantyn coś zmienił w swoim myśleniu. I nagle chrześcijanie przestali być prześladowani. Co z tym zrobili, z tą wolnością? To jest inna rzecz. Ale prawnie mieli świadomość, czy mieli władzę, autorytet do tego, żeby głosić słowo. I nikt ich za to nie prześladował. Kiedy się to zaczęło? Kiedy Paweł był na dworze cesarskim. Kiedy Paweł uwolnił słowo. Bo kiedy Bóg gdzieś ciebie posyła, to nie posyła cię po to, żeby cię ubiczowano. Biczowanie może być tylko przy okazji. Wiecie, po co cię posyła? Żebyś uwolnił słowo. Tak? My się koncentrujemy na biczowaniu. A to nie, to po prostu to jest dodatek. My mamy zadanie uwolnić słowo. Słowo, które dojrzewało w tobie, które wzrastało w tobie i nagle już nie możesz go utrzymać i nagle ono wychodzi z ciebie. I to słowo już nie wróci próżne. Może upłynąć wiek, może upłynąć dwa wieki, może upłynąć dwa lata, ilekolwiek Bóg wyznaczy czasu. Ale to słowo zawsze wykona pracę. Tak mówi moja Biblia. I wierzę, że u was to samo. To słowo wykona pracę. I teraz rozumiemy, dlaczego tak ważne było, żeby Paweł był na dworze cesarskim. Czy on był raz na dworze cesarskim? Z historii wiemy, że chyba dwa razy był. Za drugim razem już go nie uwolniono, za pierwszym razem go zwolniono. Więc Bóg coś ma dla was. Wy jesteście Bożym narzędziem. To nie jest przypadek, że nie są dwa kościoły, które idą różnymi drogami, ale wy jesteście ludźmi, którzy się wspierają. Mają jedną ideę, jeden kierunek, jedno działanie, jedno wsparcie, jedną myśl, jedno namaszczenie. Bo kiedy tak pójdziecie za Bogiem, to jest... W mojej Biblii jest napisane, jeżeli uzgodnicie swoje prośby zgodne z wolą Bożą, to nie ma możliwości, żeby Bóg na to nie odpowiedział, tak? Czy to jest dla was zachęta? Dla mnie to jest rewelacyjna zachęta. Co z tego, że moje oczy widzą inaczej? Co z tego, że ja patrzę, że robię i jakby więcej przede mną, jak za mną? Ale kiedy idę do Bożego Słowa, to Boże Słowo mnie zachęca i mówi, będzie dobrze. Będzie dobrze. Wiecie, co Bóg mi mówi czasami? I jeszcze to zobaczysz. Mówię, Panie Boże. To jest ten moment, kiedy lubię swój wiek. Wiecie? Naprawdę. Bo człowiek już wstaje rano i tak go tu boli, i tam boli. Na trzecie piętro to zaczyna sapać. Niby oddycha normalnie, tylko to słychać. Myślę sobie, Boże, coś ze mną nie tak. Ale kiedy czytam takie rzeczy z Biblii, to myślę sobie, Boże, dziękuję Ci za mój wiek, bo wiecie, co to znaczy? Że niedługo to zobaczę, bo już niewiele dni mi zostało. A jeżeli ja mam jeszcze to zobaczyć, to mówię, Boże, to moje dzieci będą już w tym. Pokolenie, które idzie za mną, będzie w tym. Ja jestem Ci wdzięczny. Po prostu swoją drogę zrobiłem, swoją pracę wykonałem, teraz ją kończę. Ale przygotowałem grunt dla pokolenia, które przychodzi. I patrzę z dumą na Boga i patrzę z dumą w lustro. Mówię, stary, wkrótce zobaczysz. Wkrótce doświadczysz. Wkrótce będziesz w tym. I mówię, Boże, dzięki Ci za moje lata. Dzięki. Dobry bój bojowałem. Halleluja. Więc kochani, nie dajcie się zatrzymać. Nie dajcie się wybić z rytmu. Nikt nie powiedział, że będzie cały czas dobrze. W mojej Biblii, niezależnie od dzisiejszej teologii, jest napisane, wszyscy ci, którzy chcą, by żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie. Prześladowanie znosić będą, tak? Zapowiedziane? Zapowiedziane. Ale z drugiej strony jest napisane, i Bóg wyrwie z każdego doświadczenia, tak? Wyrwie? On ciągle siedzi na tronie, słuchajcie. On ciągle siedzi na tronie. Chcę wam powiedzieć taką historię. Zbliżam się do końca. Wiem, że obiad blisko. Kiedyś modliłem się o człowieka. Przyprowadziła go żona. On zresztą wyraził na to zgodę. Ludzie z kościoła, dosyć charyzmatyczni. Ja mówię, mój się on zachowuje tak, jakby coś go dręczyło. I coraz trudniej nam się żyje w małżeństwie. Czy możesz się o niego pomodlić? No dobrze, to zorganizowałem zespół modlitewny, było nas chyba 5 osób. Byliśmy w kościele, przyszliśmy do kościoła, oni też przyszli oboje. I zacząłem się o niego modlić. Stanąłem naprzeciw, oni wspierali mnie w modlitwie, ja modliłem się o niego. I stanąłem i on nagle, jak zacząłem się modlić, wzywać imienia Jezus, on tak się zmienił, twarz mu się zmieniła, wszystko mu się zmieniło, oczy mu wyszły na wierzch. I mówi do mnie tak, zabiję cię. I zrobił się taki, jakby się nadał, wiecie, jak ptak się tak pióra stroszy i myśli, że on jest większy niż jest. To jeden z odruchów samoobrony, tak? I ruszył na mnie jak czołg. Ja tak pomyślałem, wiecie, miałem nowe okulary, progresywne, fajne ramki, przed tymi. I myślę sobie, chociaż okulary schował. Szkoda, kosztowały kupę kasy. Ale pomyślałem sobie też, jeżeli schowam, to diabeł pokaże, że się boję. To już mam przerąbane. Więc nie ściągam. I on biegnie do mnie, a ja wystawiłem rękę i powiedziałem, świętego nie dotkniesz. I on się zatrzymał. I zaczął wyć. I mówi, nie mogę cię dotknąć. Gdybym mógł, rozerwałbym cię na strzępy, ale nie mogę cię dotknąć. Powiedziałem, właśnie, bo świętego nie dotkniesz i dlatego w imieniu Jezusa nakazuję ci wyjść. I wyszedł. Demon rzuciło go na ziemię. Został uwolniony. Drodzy, chcę wam powiedzieć, nie musisz żyć strachem. Bóg ciągle siedzi na tronie. On ciągle ma władzę. Diabeł się tylko rzuca. Bóg ma autentyczną władzę. Nie musisz się diabła bać. Nie, że masz się z nim droczyć, ale masz wykonywać Boże dzieło, nie bojąc się diabła. Tak? Więc kochani, przyszedł czas, żebyście poszli do Jerozolimy. Przyszedł czas, żebyście się spotkali z trudnością, której do końca nie rozumiecie. I przyszedł czas, żeby w tej trudności wytrwać. Wytrwać. Pokrótce, co zrobił Paweł w więzieniu? Napisał Nowy Testament, czy przynajmniej dużą jego część, tak? Co zrobił jeszcze Paweł w więzieniu? Utarł nos arcykapłanowi, pamiętacie? Arcykapłan mówi, walnij go w twarz i walnął go wojownik. A Paweł do niego mówi, uderzy cię Bóg, ściano pobielona. I nagle wszyscy się opamiętali. Nauczył ludzi, że są granice. Paweł uratował ludzi ze statku, pamiętacie? Bóg mówił, daruję ci ich życie. A później przez miłość i działanie Paweł na Malcie uzdrawiał, głosił Ewangelię, dzięki czemu ludność Malty zaopatrzyła ich na dalszą podróż. Nic nie mieli, wszystko stracili, a kiedy wypływali, mieli wszystko. A później w Rzymie Paweł rozmawiał z ludźmi, Żydami i chrześcijanami, głosząc im skutecznie Ewangelię, co zmieniło ich sposób myślenia. Paweł wykonał wiele rzeczy w czasie swojego więzienia. Wiecie jeszcze, jaką jedną ważną rzecz zrobił, o której nie powiedziałem? Jeszcze inne zrobił, ale tą bardzo ważną zrobił. Ponieważ już pewnych rzeczy nie mógł sam zrobić, bo siedział w więzieniu, musiał wyszkolić liderów. I on w pewnym miejscu napisał, przyślijcie mi tego, i przyślijcie mi tego, i przyślijcie mi tego, bo są bardzo mi potrzebni. Tamci sobie już poszli, ich wyszkoliło, nie poszli, a ci niech przyjdą, bo ja potrzebuję ich pomocy, a kiedy oni będą mi pomagać, ja będę ich szkolił. Oczywiście to jest tak między wierszami napisane trochę. Dzięki temu i Tytus, i inni zostali wyszkoleni. I byli pastorami w bardzo trudnych miejscach. Tak? Jeden z nich był pastorem na Krecie. I Paweł napisał, wy Kretańczycy, brzuchy leniwe, zawsze ugarza. Tak? Ale tam zostawił człowieka, jakby na pożarcie. Nie na pożarcie. Wystawił, przygotował odpowiedniego człowieka, który był w stanie być w tym trudnym miejscu i zmieniać to miejsce. Więc kochani, to jest szkoła liderów. Tak? Problemy wcale nie są złe, jeżeli dobrze je wykorzystasz. Bóg wykuje z ciebie dobre narzędzie i tym dobrym narzędziem będziesz dobrze operował. Tak? Więc pastorze, takie słowo dla ciebie. Stanąłeś w pozycji Pawła i Bóg cię nie opuścił i nie opuści. Najważniejsze przed tobą i wypowiesz wkrótce słowo, które wykona pracę. I spod twojej ręki wyjdą dobrzy liderzy. Kiedy będziesz zraniony, nie płacz. To jest moja rzecz, aby sprawy załatwiać. Ty nie zatrzymuj się, tylko idź do przodu. Bóg powołał ciebie, żebyś torował drogę. Bo chociaż to jest XXI wiek, jesteś jak pionier, który robi przecinkę w lesie, żeby utorować drogę, żeby wyznaczyć szlak, żeby ustanowić zasady. Drobnymi błędami się nie przejmuj. Mam ci dzisiaj powiedzieć, Bóg nad wszystkim ma panowanie, a Kościół będzie rósł. Amen. Błogosławię was, kochani. Wierzę, że to słowo wykona pracę. Jesteście rewelacyjni. Dużo wam jeszcze brakuje, ale wam to przebaczę. Bóg jest dobry. Wybaczcie mój humor. Nie umiem być poważny. Nie.